Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykańskie finanse są wciąż pod kreską, ale powoli wychodzą z kryzysu, wynika z opublikowanego dziś bilansu.
Kuba zwolna otwiera się na świat, a świat na Kubę, tak rzecznik Stolicy Apostolskiej skomentował ostatnie wydarzenia na wyspie.
Niemcy ruszają z kampanią poparcia dla Benedykta XVI.
10 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na trzydniowej sesji Rady Kardynałów do spraw organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Świętej zakończonej wczoraj w Watykanie zaprezentowano bilans za ubiegły rok. 13 purpuratów z całego świata zapoznało się ze stanem finansowym Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego oraz wpływami pieniężnymi od poszczególnych episkopatów i ze zbiórki na tzw. obol świętego Piotra. Dane przedstawił przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej arcybiskup Velazio de Paulis.
Co do bilansu Stolicy Apostolskiej, wpływy wyniosły w 2009 roku około 250 milionów euro, a wydatki ponad 254 miliony, co oznacza deficyt 4 milionów 100 tysięcy euro. Chodzi tu o wydatki dykasterii Kurii Rzymskiej i innych watykańskich instytucji. Na sesji Rady Kardynałów wiele miejsca poświęcono systemowi mediów Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza Radiu Watykańskiemu.
Odrębny jest bilans Państwa Watykańskiego. W 2009 roku zamknął się on deficytem niecałych 8 milionów euro. Jak zaznaczono w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, w stosunku do roku poprzedniego stanowi to poprawę o prawie 7,5 miliona euro.
Znaczne wydatki wiążą się z ochroną i waloryzacją dziedzictwa artystycznego Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza muzeów watykańskich, gdzie powiększono tereny wystawowe i przedłużono w pewnych okresach czas zwiedzania. Duże obciążenie finansowe stanowią prace restauratorskie przy kolumnadzie Placu Świętego Piotra oraz w papieskich bazylikach Świętego Jana na Lateranie, Świętego Pawła za Murami i Matki Bożej Większej, jak też środki bezpieczeństwa w państwie watykańskim i kończąca się przebudowa Biblioteki Apostolskiej. Ogłoszony w Watykanie komunikat podsumowuje również napływające z diecezji dary na centralne struktury Kościoła. Najwięcej przesłały diecezje Stanów Zjednoczonych, a na drugim miejscu Niemiec. W sumie w 2009 roku przekazano na ten cel 31,5 miliona dolarów. Również inne instytucje złożyły ofiary na działalność religijną Ojca Świętego. Na przykład Instytut Dzieł Religijnych, czyli Bank Watykański, ofiarował na nią 50 milionów euro.
Dobre wieści z Kuby. Tak tytułuje swój cotygodniowy felieton rzecznik Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi odnosi się zarówno do zapowiedzi zwolnienia z więzień przez kubańskie władze ponad 50 opozycjonistów, jak i do przerwania strajku głodowego przez jednego z nich, Guillermo Fariñasa. Zdaniem jezuity pozwala to mieć nadzieję na dalsze kroki ku społecznej i politycznej odnowie na wyspie.
Kluczowa rola kardynała Ortegi i przewodniczącego episkopatu arcybiskupa Dionisio Garcia w procesie dialogu na Kubie była możliwa dzięki głębokiemu zakorzenieniu się kościoła wśród ludu i staniu się wyrazicielem jego ducha i oczekiwań. Nie jest to rola obca dla kościoła, który nie unika jej i w trudnych czasach. Dźwiga on cierpienia i nadzieje, cierpliwie i z godnością, bez serwilizmu, ale i bez eskalowania napięć czy podburzania umysłów. Wręcz przeciwnie, chodzi o trwałe zaangażowanie na rzecz otwarcia dróg porozumienia i dialogu. Stolica Apostolska ze swej strony towarzyszy i wspiera Kościół lokalny solidarnością duchową i międzynarodowym autorytetem. Od podróży Jana Pawła II po późniejsze wizyty kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone i arcybiskupa Dominika Mambertiego oraz kontakty dyplomatyczne w Watykanie wokół Kuby, Stolica Apostolska zawsze okazywała sprzeciw wobec embarga, solidarność z cierpieniami tego narodu i gotowość wsparcia wszelkich perspektyw konstruktywnego dialogu. Niech Kuba otworzy się na świat, a świat na Kubę. Wołał Jan Paweł II podczas swej niezapomnianej podróży w 1998 roku. Zwolna dochodzi do ważnych kroków w tym kierunku. Wszyscy życzymy sobie, by proces ten trwał.
Legioniści Chrystusa z optymizmem i nadzieją przyjęli wczorajszą nominację papieskiego delegata. Ich przełożony generalny, meksykański ksiądz Alvaro Corcuera, w wydanym wczoraj komunikacie wyraził raz jeszcze ogromną wdzięczność papieżowi. Natomiast rzecznik Legionistów Chrystusa w Meksyku oświadczył, że mianowanie delegatem arcybiskupa Velazio de Paolis, przewodniczącego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej, rozpoczyna dla zgromadzenia nowy etap nadziei i odnowy. Javier Bravo podkreślił, że watykański minister finansów odznacza się biegłością i ma duże doświadczenie nie tylko na polu prawa kanonicznego, ale też duszpasterstwa. Zasługuje on na nasze pełne poparcie, dodał rzecznik meksykańskich Legionistów Chrystusa. Czekamy, że wkrótce do nas przybędzie i da nam wskazania, byśmy razem z nim mogli rozpocząć w zgromadzeniu nowy etap.
Arcybiskup de Paolis został papieskim delegatem 2 miesiące po zakończeniu trwającej ponad pół roku wizytacji zgromadzenia. Benedykt XVI zlecił jej przeprowadzenie 5 biskupom po ujawnieniu skandali seksualnych z życia założyciela Legionistów Chrystusa, zmarłego przed 2 laty księdza Marciala Maciela de Goliado.
W Stambule odbyła się ekumeniczna konferencja Orientale Lumen poświęcona kościelnej tradycji wschodu i zachodu. W cyklicznych spotkaniach tego rodzaju biorą udział katolicy i prawosławni specjaliści z zakresu teologii, historii i duchowości. Uczestnicy między innymi zostali przyjęci przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I. Stolicę apostolską reprezentował na konferencji sekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich arcybiskup Cyril Wasyl.
Jest to inicjatywa grupy entuzjastów, którzy pragnęli wprowadzić w czyn wezwanie Jana Pawła II z jego listu apostolskiego Orientale Lumen, by poszukiwać nowych dróg i punktów wspólnych, krocząc ku jedności kościołów wschodu i zachodu. Konferencje odbywają się od 1997 roku na przemian w Stanach Zjednoczonych i w którymś z krajów wschodnich. Obecna odbyła się zresztą już po raz trzeci w Konstantynopolu, czyli w Stambule. Konferencje, w których biorą udział naukowcy, specjaliści ze strony katolickiej i prawosławnej, otwarte są również dla biskupów z różnych kościołów i dla szerszej publiczności. Jest to okazja do pogłębienia tematów wspólnych dla obu stron, ale też kwestii kontrowersyjnych, gdy chodzi o dzieje, teologię i duchowość, tak prawosławną jak katolicką, zwłaszcza grecko-katolicką. Tym razem mówiliśmy o soborach ekumenicznych, czyli o tym, co należy do wspólnego dziedzictwa całego chrześcijaństwa. Ta konferencja jest znakiem kontynuacji i pewnym małym kamykiem w wielkiej mozaice ruchu ekumenicznego. Pewnie nie zmieni ona dziejów, jednak należy do historii wspólnych poszukiwań odnowionej jedności kościołów.
Przez prawie pół wieku siedziba biskupia w chińskim mieście Tajczu była nieobsadzona. Dziś odbyła się tam sakra nowego ordynariusza, tym ważniejsza, że jest on uznawany zarówno przez komunistyczne władze, jak i stolicę apostolską. Biskup Antony Xu Qiwei stanie na czele diecezji historycznej dla kościoła w Chinach. Jest ona jedną z pierwszych, która miała rodzimego biskupa.
Na terenie diecezji mieszka około 6 tysięcy katolików, wśród których pracuje 5 księży i 9 zakonnic. Relacje między tak zwanym kościołem katakumbowym i patriotycznym są tam dobre. Nowy biskup stawia na współpracę i budowanie wzajemnych relacji. Za sobą ma niełatwe doświadczenie 25 lat spędzonych w różnych obozach pracy, ale jak mówi, więzienie i trudy tylko umocniły jego wiarę oraz nauczyły ufniejszej modlitwy.
Caritas Konga otoczyła opieką rodziny ofiar wybuchu cysterny w południowym Kiwu. W wypadku przed tygodniem zginęło ponad 240 osób, w tym wiele dzieci. Setki osób są też poważnie poparzone. Cysterna, która przyjechała z Tanzanii, wywróciła się w wiosce Sąż. Doszło wtedy do wycieku paliwa i wybuchu, który zniszczył część chat w wiosce. Od samego początku kościół zaangażował się w niesienie pierwszej pomocy, a obecnie otoczył ofiary długofalową opieką. Chodzi nie tylko o dostarczanie żywności i lekarstw, ale objęcie pomocą medyczno-psychologiczną ludzi, którzy stracili najbliższych. Wyrazy współczucia i zapewnienie o swej bliskości modlitewnej przekazał Benedykt XVI.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Niemczech ruszyła kampania Solidarności z Ojcem Świętym. Jutro w Kolonii i Monachium przewidziane są propapieskie manifestacje i msze z udziałem miejscowych duchownych. Kampania jest kontynuacją zorganizowanej 16 maja na placu Świętego Piotra w Watykanie akcji Solidarności z Papieżem, na którą odpowiedziało kilkaset tysięcy Włochów.
Organizatorami niemieckiej kampanii są Sabine Beschmann i Regina Steinert, dwie katoliczki, które rozpoczęły akcję w internecie, szczególnie na portalach społecznościowych. Jak podają, na propapieską manifestację zameldowało się blisko 11 tysięcy osób. Sabine Beschmann zwraca uwagę, że nie tyle papież potrzebuje wsparcia niemieckich katolików, ile sam Kościół katolicki w Niemczech potrzebuje nowego wizerunku. Chcemy pokazać, że wbrew pozorom w Niemczech są katolicy wierni Kościołowi i papieżowi. Do akcji Solidarności Deutschland pro Papa, czyli Niemcy za papieżem, przyłączyło się wiele parafii, a także Neokatechumenat, Młodzież 2000 i wspólnota Cheminov. Akcja wspierana jest też przez konserwatywne portale katolickie w Niemczech. Akcja Solidarności z Benedyktem XVI nie ma jednak oficjalnego poparcia niemieckiego episkopatu. Jego rzecznik Matthias Kopp tłumaczy, że organizatorzy zwrócili się z prośbą o pomoc do poszczególnych biskupów, ale nie zwrócili się oficjalnie do konferencji episkopatu. W związku z tym episkopat jako całość nie może się o tej akcji wypowiedzieć, tłumaczy rzecznik Matthias Kopp. Manifestacja Niemcy za papieżem rozpocznie się o 10:45 mszą świętą w kościele świętego Józefa w Monachium oraz w samo południe w katedrze kolońskiej. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Zmasowana akcja protestu kościoła w Argentynie przeciwko planom legalizacji związków osób tej samej płci wywołała zaniepokojenie ekipy rządzącej. Były prezydent Néstor Kirchner, a prywatnie mąż aktualnej głowy państwa, skrytykował presję kościoła i oznajmił, że Argentyna powinna definitywnie odrzucić dyskryminujące i obskuranckie wizje. Odnośny projekt ustawy reformującej kodeks cywilny, przegłosowany już w Izbie Niższej Parlamentu, będzie w przyszłym tygodniu rozpatrywany przez Senat.
Tymczasem w wielu miastach Argentyny kontynuowane są manifestacje przeciwko tej inicjatywie legislacyjnej. Największa spodziewana jest 13 lipca. Tego dnia po południu przejdzie ulicami stołecznego Buenos Aires pod siedzibę kongresu wielki marsz dla rodziny, któremu towarzyszyć będzie hasło „Chcemy mamy i taty dla naszych dzieci”. Obok organizacji kościelnych w marszu wezmą udział przedstawiciele innych wyznań, związków zawodowych i stowarzyszeń społecznych. Poparcie dla tej inicjatywy wyraził arcybiskup Buenos Aires kardynał Jorge Bergoglio, zachęcając duszpasterzy do czytania podczas mszy oświadczenia episkopatu z wyjaśnieniem stanowiska kościoła na temat rodziny i ludzkiej płciowości. Biskupi zaznaczają w nim, że nie chodzi o dyskryminowanie kogokolwiek, gdyż małżeństwo jest ze swej natury heteroseksualne, bazując na ubogacającej komplementarności mężczyzny i kobiety.
Biskupi krajów języka portugalskiego ostrzegają przed nowymi formami korupcji i bezprawnego przywłaszczania dóbr. Przedstawiciele 9 episkopatów obradowali na Wyspie Świętego Tomasza na temat walki z nędzą. Zwrócili przy tym uwagę na nowe przyczyny ubożenia społeczeństw, jak handel narkotykami, przemyt ludzi i ogólny brak szacunku do życia. Za tym stanem rzeczy stoi często interes nielicznych, którzy uzurpują sobie coraz większy wpływ w sferze politycznej i ekonomicznej ze szkodą dla ubogich. Towarzyszy temu osłabnięcie życia obywatelskiego i jego instytucji.
Wymaga to od Kościoła nowego zaangażowania w przygotowanie tak techniczne jak etyczne ludzi, dzięki którym możliwa byłaby przemiana niesprawiedliwych struktur, uważają przedstawiciele episkopatów krajów języka portugalskiego. Inny postulat to działania formacyjne obliczone na przemianę mentalności i większą aktywizację środowisk będących zazwyczaj wyłącznie beneficjentami polityki społecznej. Uczestnicy spotkania w Zatoce Gwinejskiej uznali też za wskazane odnowienie instytucjonalnych relacji między Kościołem a państwem. Zaapelowali również do przywódców Unii Europejskiej o wywiązanie się z obietnicy przeznaczania na walkę z ubóstwem 0,7% dochodu narodowego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.